Witam wszystkich, Gomcha Bar z chłodnego Tokio. Tak, w końcu zrobiło się chłodno po wycieczce na Okinawę, o której też będę mówił, i po wycieczce na Fuji, o której też będę mówił, i po wycieczce do Kobe, o której też będę mówił, na których wszystkich trzech wycieczkach wypociłem z siebie litry potu, w końcu zrobiło się chłodno. Najpierw może powiem kilka rzeczy o sobie. Ja miałem ostatnio dosyć dużo projektów takich, nad którymi pracowałem po godzinach, że się tak wyrażę, więc nie miałem czasu na podcastowanie ani na blogowanie, więc zebrało mi się trochę tematów, o których chciałem powiedzieć i no, nagram parę odcinków, które będą pojawiały się w miarę regularnie na moim blogu przez następny miesiąc. No i chciałem Was też zaprosić na mojego bloga, którego sobie założyłem na Tumblrze, czy Tumblrze, czy jak się to tam wymawia, na który wrzucam wszystkie różne swoje dziwne szkice i rysunki, które aktualnie wykonuję. Adres tego bloga to matjabbar.tumblr.com. Linka do tego oczywiście wstawię pod podcastem i na blogu swoim. No i właśnie odnośnie tej polskiej strony, ja tam będę wrzucał mniej rzeczy. Będę tam wrzucał rzeczy tylko, które są związane z jakimiś dużymi zakończonymi projektami, czy dużymi zakończonymi jakimiś pracami, które się mam dodać do galerii. I w ogóle ta strona będzie coraz bardziej kompaktowa. Ja swoją galerię przeniosłem na taką stronę ArtStation, a swoje projekty przeniosłem na Behance, więc to wszystko zaczyna się tak rozchodzić w chmurę, a ta strona moja główna będzie stanowić tylko takie miejsce łączące te wszystkie usługi. Podejrzewam, że niedługo zmieni się też wystrój ze względu na to, że po prostu przestanie pełnić taką funkcję blogową. Jest to spowodowane również tym, że serwer, który mam wykupiony na moją stronę, jest niestety bardzo wolny, jeżeli na stronę wchodzimy spoza Polski czy spoza Europy, więc na przykład w Japonii ta strona albo się w ogóle czasami nie ładuje, albo się ładuje bardzo długo, więc po prostu przenoszę się na takie rzeczy, gdzie moją galerię i moje prace i moje projekty można będzie zobaczyć przy normalnej szybkości ładowania. Między innymi dlatego również ten blog na Tumblrze, na który wrzucam różne swoje dziwne rzeczy. Niestety nie mogę wrzucać wszystkiego oczywiście, bo no, nie chcę po prostu spoilować, i jeżeli któryś z tych projektów, nad którymi pracuję, a są to głównie storyboardy i propozycje animacji, po prostu jeżeli któryś jakimś cudem przejdzie do realizacji, no to głupio by było, gdybym już go wcześniej całego opublikował jako szkice na swoim blogu czy na jakichś innych stronach. Więc wybaczcie mniejszą ilość postowanych przeze mnie ilustracji i tak dalej. Jednocześnie właśnie zapraszam na tego nowego bloga, który będzie w miarę aktywny różnymi szkicami, tekstami i zdjęciami, więc zapraszam do followowania i retumblerowania, czy jak się to tam nazywa. To tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy. W dzisiejszym odcinku ja chciałem mówić o nowościach, jeżeli chodzi o Studio Ghibli, a jest tego trochę. Po pierwsze, chciałem pokrótce zrecenzować ten najnowszy film kinowy o Moide no Mani, który pojawił się no już jakiś czas temu, ale jakoś nie miałem czasu się zabrać za porządną recenzję. Czekałem również z tego powodu, że w Tokio odbywały się chyba z 4 różne wystawy właśnie z o Moide no Mani związane i chciałem je zobaczyć, zanim wydam swoją finalną opinię o tym filmie. Ja ten film zobaczyłem chyba w drugi dzień po premierze i wcześniej przeczytałem książkę. Ten film oparty jest bowiem na książce autorstwa John G. Robinson o tytule takim samym, czyli When Marnie Was There. I to jest bardzo dziwna książka, trochę taka zagmatwana i taka mglista. Bardzo przyjemnie mi się ją czytało, ale byłem pełen obaw właśnie, czy Studio Ghibli będzie w stanie tak zagmatwaną i trochę trudną do zrozumienia książkę przenieść na ekran w jakiś sensowny sposób. Trochę pamiętamy oczywiście ich podejście do Arietti, czyli do pożyczalskich, gdzie historia nie była zbyt dobrze przyjęta. Wszyscy byli nastawieni do tego filmu po jego obejrzeniu mniej więcej w taki sposób, że no jak się zaczynał dobry fragment, w którym Arietti wraz ze swoją rodziną się w końcu z tego domu wyprowadza i zaczyna się przygoda, to film się kończył. I tak faktycznie dużo osób było rozczarowanych, można to powiedzieć. Więc tutaj mamy tego samego reżysera właśnie, który rozrobił Arietti, czyli Hiromasa Yonebayashiego, który wcześniej był w studiu Ghibli wysoko postawionym animatorem. No i to daje mu trochę perspektywę i nazwijmy to umiejętności podobną do Hayao Miyazakiego, który też najpierw był animatorem. Więc w całym filmie animacja postaci stoi na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. Tam się wszystko rusza, wszystko jest płynne, nie można się przyczepić do ruchu postaci w żadnym wypadku. Jest super. Sam design postaci również jest bez zarzutu, chociaż muszę przyznać, że ja na jednej z tych wystaw właśnie widziałem szkice pierwsze postaci i tam trochę lepiej mi się podobały te designy. Tutaj trochę pojechali tak po bezpiecznej bandzie, że ta postać, która ma niby tam krew obcokrajowca w sobie, to ma oczywiście blond włosy i oczy jasne i tak dalej, a ta Japonka ma ciemne włosy i tak dalej, więc to jest łatwe do zrozumienia i przyjazne użytkownikowi, że się tak wyrażę. Więc trochę tak szkoda. Muszę przyznać, że te pierwsze szkice postaci, które widziałem, tam właśnie mi się lepiej podobały. Natomiast jeżeli chodzi o tła, to jest poziom bardzo wysoki, acz trzeba przyznać, że trochę mi osobiście brakuje takiego polotu, jaki był w filmach właśnie Hayao Miyazakiego. To znaczy, o co mi chodzi? W Omoide no Manie jest bardzo dużo takiej zdjęciowości, czyli bazowania na zdjęciach, bazowania na faktycznych lokacjach i w niektórych momentach dosyć mocno to widać. Drugim czynnikiem jest to, że sam reżyser, z tego co widziałem, to te szkice, które on robił, były bardzo takie niedokładne, takie rozmyte, w sumie nieszczegółowe. W ogóle inne podejście niż właśnie Hayao Miyazaki, który przede wszystkim setting, czyli to, gdzie się rozgrywa akcja, potrafi idealnie naszkicować i ten wizerunek tego ma w głowie. Natomiast tutaj podejrzewam, dużo zostawiono reżyserom od teł, czyli tym osobom, które się zajmują tłami. I jakkolwiek tła są super narysowane, mają ekstra detale, namalowane są niesamowicie, to jednak trochę są utrzymane jednak w innym stylu i to od razu widać. W ogóle cały ten film, po prostu jak się zobaczy, to od razu widać, aha, to niby jest Ghibli, ale to naprawdę nie jest Miyazaki. To nie jest źle, to jest po prostu inaczej. Ten film trochę klimatem przypomina niektóre starsze produkcje studia Ghibli, takie jak I Can Hear the Ocean czy coś takiego, więc to jest całkiem dobra rzecz. Jeżeli chodzi o samą historię, to muszę przyznać, że z ekranizacją książki poradzili sobie bardzo sprytnie i ja osobiście nie miałem żadnych problemów ze zrozumieniem historii. Cała rzecz była bardzo interesująca, trzymająca tak jakby w napięciu i dosyć wiernie w sumie trzymająca się oryginału, chociaż zrobiono jedną bardzo dużą zmianę, to znaczy oryginalnie książka osadzona jest oczywiście w Anglii, natomiast w filmie cała rzecz dzieje się w Japonii, na Hokkaido, które jest takie trochę europejskie w sumie, więc rzecz przechodzi bez większych zgrzytów i no, wygląda może trochę nawet bardziej naturalnie. Całość po prostu przeniesiono, przetransplantowano do Japonii, główna bohaterka jest Japonką i tak dalej, i tak dalej. I to działa. Nie mogę się przyczepić do tego. To jest w porządku. Jeżeli chodzi o samą historię, to ja nie chcę za bardzo spoilować, ale powiem tylko takie podstawowe rzeczy. Mamy główną bohaterkę, tą czarnowłosą Annę, która generalnie rzecz ujmując jest adoptowana, a potem jest ze względu na zdrowie niby przenoszona na wakacje do takiego właśnie odludzia na Hokkaido, gdzie napotyka właśnie tą jasnowłosą Mani całą, z którą się zaprzyjaźnia, i ten cały, nazwijmy to, związek pozwala właśnie Annie się tak jakby uwolnić z tego takiego odosobnienia, w którym się znajduje. Można powiedzieć, że to jest taki trochę dramat z elementami fantastycznymi, więc trochę właśnie po melodii Studia Ghibli filmów, więc no, jest to coś, czego możecie się spodziewać od filmu Studia Ghibli. Dodatkowo do samego filmu właśnie w Tokio otwarto chyba 3 duże wystawy, i to zarówno wystawy zawierające tła i zawierające te przygotówki różne takie, i zawierające makiety, i zawierające wszystkie szkice i tak dalej. I to się działo chyba przez 2-3 miesiące w różnych miejscach w Tokio, w dużych i mniejszych różnych przestrzeniach wystawowych. Oraz jest otwarta jeszcze taka wystawa do końca grudnia, na której można zobaczyć wszystkie tła właśnie z różnych filmów Studia Ghibli. Ja na te wszystkie wystawy właśnie z Omoide no Mani poszedłem i dzięki temu zyskałem też trochę właśnie wglądu w to, jak wyglądała ta praca przygotowawcza właśnie do całej animacji, i jednak bardzo wyraźnie widać, że podejście po prostu jest kompletnie inne niż w przypadku filmów Hayao Miyazakiego. Ja osobiście ten film polecam. Jeżeli będziecie mieli możliwość, nie wiem, obejrzenia go w internecie, czy na DVD, czy na Blu-rayu, czy na czymkolwiek tam, to naprawdę polecam sobie go zobaczyć. Bo może być to jeden z ostatnich filmów Studia Ghibli, jeżeli nie ostatni. Tu chciałem przejść do drugiego takiego tematu, który się ostatnio rozbijał po internecie bardzo intensywnie, czyli Studio Ghibli is no more. To po części jest prawda, że Studio Ghibli się likwiduje, i wygląda to dosyć poważnie. Ja muszę przyznać, że na początku nie wierzyłem w te newsy, ale potem zacząłem rozmawiać z ludźmi tutaj naokoło i co się okazuje? Okazuje się, że to, że faktycznie Studio Ghibli zlikwidowało w sumie te wydziały do rysowania i tworzenia teł i tak dalej, czyli cały ten dział produkcyjny się został rozwiązany. Tam została tylko minimalna ilość osób, które będą potrzebne, jeżeli studio będzie chciało robić jakieś filmy, nie wiem, krótkometrażowe czy reklamy, czy coś takiego, które oni robią od czasu do czasu. A cała reszta ludzi, którzy byli zatrudnieni w sumie w Studio Ghibli na jakieś umowy zlecenia i tak dalej, albo nawet na umowy o pracę, bo właśnie Studio Ghibli słynęło z tego, że nie zwalniało, czy tam nie rozwiązywało się pomiędzy produkcjami, to zostali po prostu wydelegowani do innych jakichś tam miejsc, tak? Zostali, nazwijmy to, zwolnieni. Część na przykład w ogóle animatorów trafiła do naszego studia też, między innymi. Nawet dostaliśmy od nich biurka ze Studia Ghibli, więc sprawa jest dosyć poważna i faktycznie wygląda na to, że w najbliższym czasie filmu długometrażowego takiego projektu kolejnego nie zobaczymy. Jest to oczywiście też związane z tym, że Hayao Miyazaki przeszedł na emeryturę. Jeżeli nawet się zdecyduje reżyserować czy pomagać w realizacji jakiegoś projektu, to będzie to raczej film krótkometrażowy, jak on zresztą sam powiedział na którymś ze swoich wywiadów. Więc po prostu nie ma po co trzymać takiej ilości pracowników, szczególnie, że Omoide no Mani nie zarobił takiej ilości pieniędzy, jaką powinien zarobić. Więc to też, podejrzewam, był dosyć duży czynnik. Tutaj w Japonii wszyscy dostali hopla na punkcie Frozen, tak? Który pobił wszystkie możliwe rekordy i chyba odbił się tylko od Mononoke, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o ilość zarobionych pieniędzy. Ale po prostu tutaj wszyscy mają dalej bzika na punkcie tej animacji i podejrzewam, że te zarobki studia Ghibli też gdzieś tam ucierpiały przez to. Więc w sumie byliśmy przyzwyczajeni zawsze do takiego bardzo szybkiego wypuszczania tych filmów, bo w sumie w jednym roku był i Kazeta Cienoczy, i Wind Rises, i potem mieliśmy Princess Kaguya, czyli Kaguya Hime, a potem zaraz w następnym roku był właśnie Omoide no Mani, i to przyzwyczaja do takiego wypuszczania non-stop rzeczy. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli się znajdzie coś takiego, co oni uznają, że warto będzie to zrealizować, no to po prostu skrzykną drużynę i to zrobią, ale no po prostu ciężko mi jest wyobrazić sobie, że przy aktualnej finansowej sytuacji całego przemysłu anime, to takie robienie filmów właśnie co roku pełnometrażowego z pełną obsadą animatorów i wypuszczanie tego i liczenie na to, że ten film przyniesie jakieś super zyski, to chyba po prostu przestało być opłacalne i no i studio Ghibli musiało po prostu przenieść się na taki podobny rodzaj działania jak wszystkie inne studia, czyli jeżeli nie robimy aktualnie jakiegoś projektu, to zwalniamy wszystkich. No i na tym się to skończyło. Ostatnią rzeczą, o której chciałem mówić, to jest taka rzecz, która ostatnio pływa w internecie, czyli ta cała Ronia, tak? Ronia the Robber's Daughter, czyli serial telewizyjny bazujący na książce Astrid Lindgren. Po pierwsze, chciałem powiedzieć tak, że to nie jest produkcja studia Ghibli. Wszyscy piszą, nowa animacja telewizyjna studia Ghibli, albo pierwsza animacja telewizyjna studia Ghibli. Nie. Ona jest tylko koprodukowana przez studio Ghibli. To znaczy, że oni tam gdzieś tam wpychają jakiś jeden palec. Ale generalnie jest to reżyserowane przez Gorō Miyazakiego, a studio, które to reżyseruje, to jest Polygon Pictures. I z tego, co ja wiem, to studio Ghibli jako ekipa kreatywna nie uczestniczy jakoś za bardzo w tym projekcie, bo z tego, co wiem, to cały nabór był z zewnątrz albo bezpośrednio z Polygon Pictures właśnie, więc można powiedzieć równie dobrze, że jakikolwiek inny projekt jest studia Ghibli, tak? To jest takie trochę robienie sensacji na siłę, ale nie o tym. Generalnie jakiś czas temu pojawił się trailer tego i już w przyszłym miesiącu będzie można to obejrzeć w telewizji. Jak na razie oceny są bardzo negatywne. I to trochę zasmuca. Po pierwsze dlatego, że w całej rzeczy postacie są wykonane w 3D. To znaczy postacie nie są animowane ręcznie, tylko są wykonane w trójwymiarze i animowane w trójwymiarze. I to jeszcze nie byłoby najgorsze, bo na przykład jeżeli zobaczyć sobie najnowsze prace Katsuhiro Otomo, czyli całą taką składankę krótkich animacji, short piece, która zresztą część była nominowana do Oscara, to można zrobić dobrą animację z postaciami 3D. W ten sposób, nie wiem, obniżyć koszty, czy zrobić więcej ruchu, niż można by było rysować ręcznie i tak dalej, da się. Natomiast trailer tego nowego serialu telewizyjnego Miyazakiego Gorō, no bardzo negatywnie mnie osobiście nastawia do całego projektu, bo po prostu ruchy postaci są beznadziejne. Jeżeli to, co pokazują w trailerze, będzie, nie wiem, najlepszymi fragmentami animacji, jaką mogli z siebie wydobyć, żeby zachęcić ludzi do oglądania tego, to dali ciała i nawet na YouTubie po prostu mają więcej negatywnych komentarzy i tych takich, nie wiem, kciuków, tak, niż pozytywnych, więc to nastawia naprawdę negatywnie do całego projektu i nie wiem, jak to będzie wyglądało. Szczególnie, że wygląda na to, że cała animacja jest planowana na bardzo długi run, czyli na, nie wiem, 20-50 odcinków, tak? Więc to też mnie trochę nastraja negatywnie, bo ja czytałem po prostu książkę i tam nie ma za bardzo treści na tyle odcinków, więc no nie wiem, co oni z tym zrobią. Jak na razie czekamy na to, jak to będzie wyglądało. Ja w przyszłym miesiącu, jak to obejrzeć, to postaram się jak zwykle zrobić recenzję tego, ale no, może być ciężko. Zobaczymy. To tyle w tym odcinku. Ja zapraszam na mojego nowego bloga i zapraszam na starego bloga, jeżeli chcecie zobaczyć rzeczy, o których wspomniałem w tym podcaście, to właśnie tam będą linki. No i zapraszam do komentowania, subskrybowania i słuchania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Gom Jabbar.